I dzisiejszy tytuł to jest Czerwony dywan króla. I żeby tak zacząć, pamiętacie, że raz do roku była składana ofiara pojednania, przebłagania. I nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że były tam dwa kozły. I chciałem dzisiaj od tego zacząć, od tych dwóch kozłów, które były składane na pojednanie z Bogiem, żeby cały lud był przebłagany przez te dwa kozły. Jeden był po to, żeby główny kapłan pokropił jego krwią ołtarz, który znajdował się z przodu. A drugi był tam na tyle i na niego kapłan nakładał ręce i wszystkie grzechy przechodziły na niego i on był wygnany do tyłu, żeby umarł na pustyni. Żeby nie było, że sobie wymyślam, oczywiście trzecia Mojżeszowa, czyli trzecia kapłańska, 16 rozdział. Będzie troszkę dużo czytania, ale muszę to zrobić, żeby to wszystko miało sens. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Arona, którzy zmarli, gdyż zbliżyli się do Pana. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aronowi, bratu swojemu, żeby nie wchodził w każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonem, przed Diego, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukaże się nad wiekiem w obłoku, czyli nad wiekiem arki, nie? Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie, opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje. Od zborów synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Aaron wprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Potem weźmie owa dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzi go do Azazela na pustynię. Czy rozumiecie to, dlaczego tak się stało i dlaczego ten Azazel? Większość rozumie? Bo chodziło o to, że diabeł domagał się sprawiedliwości i za grzech musiała być kara. Tak? I jeżeli kapłan cały grzech sprowadzał na kozła, kozioł musiał być wypędzony i umrzeć. I diabeł jakby dostał swoją sprawiedliwość. Dostał kozła. I nie mógł już nic chcieć od reszty ludzi. Gdzie tu skończyłem? Potem przyprowadził Aaron na ofiarę za swój grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. I zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozrzeżonych węgli z ołtarza, który jest poza Panem i pełne garście miałkiego, wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obok z kadzidła okrył wieko, który jest ponad świadectwem i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi siedem razy swoim palcem. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z tej krwi, z jego krwią podobnie, jak uczyni z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszelkimi grzechami. Tak samo też uczynił z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy oto tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za siebie i za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie. Potem wejdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona przebłagania nad nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomarzy nią rogi ołtarza jego. No i tak dalej tutaj leci, bo jak ktoś chce, to niech tam doczyta, bo tam jest dużo jeszcze takich rzeczy, które on tam musi robić oczywiście. Najważniejsze jest to, że musiał zabić, musiał położyć ręce na tego kozła i ten kozioł musiał zostać wypędzony poza zgromadzenie. Dopiero wtedy Izrael był czysty. I musi to zrobić oczywiście najwyższy kapłan. I tak Izraelici to czynili aż do przyjścia Jezusa. Bo to, co się tam działo, oczywiście jak zwykle świadczy o tym, po co przyszedł Jezus i kim jest Jezus. Bo my tak naprawdę, patrząc na ołtarz, czyli tak umownie weźmy, że tu jest ołtarz, a tu jest tam ta droga, którą był wypędzany ten drugi kozioł. Zobaczcie, dzięki krwi Jezusa mamy zbawienie i mamy tak naprawdę przyszłość. Ja to nazwałem tak czerwony dywan króla, zaraz wam powiem czemu. Bo gdy patrzymy w przód, widzimy ołtarz, czyli widzimy tak naprawdę dom Pana. Widzimy, bo gdy kapłan wchodził za kotarę, tam była obecność Boża. I cały lud nie miał patrzeć w tył. Nie miał patrzeć na tego kozła, który odchodził, tylko miał patrzeć na kapłana, który wchodził, kropił krwią. Obecność Pana tam była, przychodziło usprawiedliwienie, byli czyści przed Panem. Grzechu nie było. I to jest nasza przyszłość. Tu stoimy, tu jest nasza przyszłość. Mamy teraźniejszość, czyli miejsce, w którym stoimy teraz tu, patrząc na przyszłość. Ale też mamy przeszłość. Przeszłość, jak czasami spojrzymy na przeszłość, to wiecie, co tam jest w tej przyszłości. Tam jest ból, tam jest cierpienie i tam jest grzech. Czy narodziłeś się wczoraj, czy 20 lat temu? Zawsze jak patrzysz w przeszłość, tam jest coś nie tak. Nawet jeśli już jesteś zbawiony. Ale dzięki patrzeniu w przyszłość, patrzeniu na ołtarz, dzięki krwi Jezusa, dzięki temu krwawemu dywanowi, na których stawia nas Jezus w momencie nowonarodzenia, my jesteśmy zbawieni. I czy to jest tam, czy to jest tam? Wszędzie jest Jezus. Wiecie też, że w przeszłości, choćbyśmy chcieli, nie cofniemy. Nie? W przyszłości jest Jezus. W teraźniejszości jest Jezus. Zobaczcie też na Jezusa, kiedy jest napisane i wiem, że to prawda, że On nigdy nie zgrzeszył. Ale On został uczyniony grzechem przez nas. Przez naszą przeszłość. Duch Święty oczywiście wskrzesił Jezusa, bo był bez winy. I to jest po prostu niesamowite, że złożono na Niego cały grzech całego świata, na czystego baranka, I nie dzięki naszym staraniom, tylko dzięki niemu jesteśmy czyści. Takiego baranka, który nie był czysty, wywalali poza obóz, poza zgromadzenie, żeby nikt na niego nie patrzył. I żeby umarł z pragnienia. Tak, pamiętacie, co Jezus powiedział na krzyżu? Jak on zawołał, pragnę? To nie było bez powodu. Bo tak samo było z tym kozą. On umierał z pragnienia. Miał umrzeć z pragnienia. Jeszcze taki jeden przykład, jeżeli chodzi o baranka, bo w Starym Testamencie byli kapłani, którzy wybierali baranki, jakby sortowali baranki i mówili, ten jest baranek Boży, tak? Czyli był czysty i mógł być złożony na ofiarę, a były baranki, które nie były czyste, nie były doskonałe i oni wtedy mówili, nie, ty nie. A pamiętacie, jak przyszedł Jan Chrzciciel i chrzcił, i co zrobił, gdy zobaczył Jezusa? To jest baranek Boży. Także on wiedział, kim on jest, on wiedział, po co on przyszedł. On wiedział, że on zostanie zgładzony za nas i za grzechy całego świata. On tak naprawdę wtedy, ten Jan Chrzciciel był kapłanem, który wybrał i zobaczył, że to jest baranek Boży. I wiecie co, tak jak nieraz się mówi, a zamiatamy nasze złe czyny, nasze grzechy pod dywan. Nie? A Jezus właśnie tego nie robi. On nie zamiata pod dywan, on to bierze na siebie i idzie. I ten dywan, na którym nas stawia, jest czerwony, tak jak królowie, nie? On jest czerwony. Od jego krwi. Jeszcze jest jedna symbolika, o której tam mówiłem dawno temu, bo ja tak raz na pół roku przeważnie głoszę. Pamiętacie, jak Bóg powiedział, i oddalej grzech jak wschód od zachodu? Ołtarz i kozioł. Kozioł idzie tam, a ołtarz jest tu. Nigdy się nie spotkają. Grzechów nie ma. I też... Może to dziwne, ale za chwilę wyjaśnię. Chciałbym powiedzieć historię do tego właśnie o kobiecie, którą spotkał Jezus przy studni. Jest to w Ewangelii Jana, 4 rozdział. Najbardziej znanym rozdziałem oczywiście w Ewangelii Jana jest 3, tam gdzie jest rozmowa z Nikodemem, gdzie musisz się na nowo narodzić. Bo inaczej nie ujrzysz królestwa niebios. Ja mam, wiesz. I zacznę tak powoli czytać, żeby wyjaśnić wam pewną fajną sprawę, która jest związana z tą kobietą i z Jezusem. Zacznę od 4:4. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni, było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie go byli bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytaninami. Po pierwsze, pisze to, że było to około 6 godziny, tak? Ale to ogólnie chodziło o godzinę 12. czyli samo południe, gdzie słońce prażyło, gdzie nikt nie przychodził o tej godzinie tam, do tej studni, tak? Wszyscy przychodzili albo rano, zanim jeszcze słońce zaczęło świecić, albo jak słońce zachodziło. A ona przychodziła o 12. Zaraz dowiemy się czemu. Ogólnie, żeby nikogo nie spotkać. Spotkała tam kogo? Jezusa. I on tam był specjalnie. Po pierwsze dziwiła się, że w ogóle do niej zagadał, tak? Bo gdzie tam z Samarytaninami i gdzie tam w ogóle z kobietami sobie by gadał, nie? Jakiś Żyd, no przecież to jest, to była prawie jakby obraza majestatu, no nie? Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niego, gdybyś znała dar Boga i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Czyli zobaczcie, ta Samarytanka znała Żydów. Znała historię różnych świętych, różnych takich liderów w Izraelu. Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy kto pije tę wodę znowu, pragnąć nie będzie. Ale kto napije się wodę, którą ja wam dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swojego i wróć tutaj. I to już się zaczynają schody pod górkę. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Wiecie, tak po prostu sobie odpowiedziała. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. I zobaczcie sytuację. Kobieta, nie Żydówka, rozwiedziona. Wiecie, jak świat wtedy, ale nawet i teraz, patrzy na osoby, które są rozwiedzione, nie? Jeszcze raz, tu 2, 3, 4, 5. Co to za kobieta była, nie? Oczywiście nie jest napisane czemu i co się wydarzyło, tak? Ale jak ludzie na to patrzą? Ludzie patrzą na to bardzo źle. Nie? I oczywiście świat patrzy bardziej źle na kobiety niż na mężczyzn. Jeżeli coś się stanie, czy w małżeństwie, czy coś, to jednak kobiety są jakby w gorszej pozycji niż faceci. Nie? I facet nie rozumie. Jezus nie rozmawia z 5 jej mężami, czy z tym gościem, z którym jest, tylko właśnie z nią. A jeszcze najlepsze jest to, że tak, no teraz żyje w ogóle nawet bez męża, nie? Żyje sobie z tam kimś na boku, tak? Na, jak to mówią, na kocią łapę. Bo już ma pewnie dość wszystkich facetów, nie? To sobie mówię, a nie będę się już żenić, bo co, 7, 8? A tak przynajmniej nie będzie rozwodu, no nie? O. I wiecie, i to był też powód, dla którego ona tam przychodziła o tej 12. Bo ona była znana w tej swojej miejscowości. Ludzie na pewno wytykali, o, jest ta, która ma co chwila kogoś innego. Kogoś innego faceta. I zobaczcie, i ona przychodzi sobie do studni, żeby nikogo nie widzieć i spotyka władcę świata, władcę życia i Boga, o którym wie, że Bóg istnieje. Dobrze, czytamy dalej, to jeszcze nie koniec. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, co znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem nim. Widzicie to, nawet Samarytanka czekała na Mesjasza, czekała na namaszczonego człowieka, który przyjdzie od Boga i zbawi świat. I daj im ukojenie, daj im wolność. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom. I tu już się zatrzymam. Mówię ci, co zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, ale to też się tutaj zawiera. Pamiętacie, tam jest ołtarz, tam jest przeszłość i całe zgromadzenie Izraela miało przyszłość, miało patrzeć w tą stronę. Nie? Tutaj stał ten kozioł, na którego zostały wszystkie grzechy położone, całego Izraela, tak? I on został wygnany i szedł tam. Nie? I szedł. Wiecie co, macie poczytane w ogóle, nie? Nie na tego kozła. Nie na tego kozła, który szedł. On miał być zapomniany i zgładzony. I zobaczcie, co robi Jezus tutaj z tą niewiastą. Robi to samo. Ona jakby to powiedzieć, nie wiem, czy się bała, ale ona pewnie nie gadała z ludźmi. Ludzie nawet z nią nie chcieli gadać. Ona pobiegła do miasta. Spotkała Jezusa. Spotkała wodę żywą. Bo on nie tylko mówił, on jej to wtedy dał. Tą wodę żywą, w duchu. Oczywiście przychodzi tam ten, to ona sobie uciekła. Nie, ona po prostu chciała pobiec do miasta i zobaczyć, co robi. Tutaj to było. Niewiasta zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Zobaczcie. Ona przychodzi, leci tam na rynek, czy gdzieś tam, gdzie było najwięcej ludzi. Spotkałam człowieka. Spotkałam faceta. I sami sobie myślą, znowu. Następne. Tylko wiecie co? Miała 5 mężów. Jednego teraz i spotyka 7. 7 mężczyzna w jej życiu i to był właśnie ten. Jedyny mężczyzna w życiu, który tak naprawdę dał jej wszystko. To był 7. To nie jest też przypadek. U Boga nie ma przypadków. Wszystko w Starym Testamencie i Nowym Testamencie, co pisze, i o Jezusie, co pisze, to nigdy nie jest przypadek. Wszystko po prostu się zawiera tak, jak układanka z puzli. Wszystko do siebie pasuje. Była odrzucona, przyszedł Jezus i dał jej wodę życia. Ona nie gadała z ludźmi, stroniła od ludzi, ludzie od niej, a ona tutaj mówi, spotkałam człowieka. Zobacz, jaka Ewangelia, nie? Nie mówi, słuchajcie, wyznawajcie grzechy, musicie się nawrócić. Nie, spotkałem człowieka i on mi coś powiedział o mnie. Myślałem, co to w ogóle ma być? Czy to jest w ogóle Ewangelia? Tak. Bo ona im przyniosła Jezusa. Ona im powiedziała, słuchajcie, tam jest ten człowiek. On mi powiedział wszystko o mnie. I zobaczcie, co to musiało być jakby, co oni musieli zobaczyć w niej po tym spotkaniu z Jezusem, że oni poszli, co ona powiedziała, mówić, chodźcie zobaczyć tego człowieka. I oni całym miastem wyszli. Co musiało się stać, że oni zobaczyli, że ta kobieta, no, ta kobieta, której jakby nikt nie poważał, nagle ona mówi słowo, spotkałam człowieka i oni idą zaraz go zobaczyć. Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie posilili go, mówiąc, mistrzu, jedz. A on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Zobaczcie, on dokonał dzieła Bożego tam, przy studni, z tą kobietą. 5 razy rozwiedziony. Żyje, można powiedzieć, niemoralnie. Jezus przychodzi i nagle ta kobieta w końcu staje się taka, jaka powinna. Nieważna przeszłość. Ten kozioł umarł. Ważna jest przyszłość. I to, że oczywiście w Starym Testamencie była kotara. Było, że kapłan wchodzi raz do roku. Jezus wszedł, kotara pękła. W duchu i w prawdzie, w każdym miejscu. Możemy cześć oddawać i spotykać się z Nim. Nieważne, co było wczoraj. Rok, 10 lat temu. Cokolwiek nie zrobiliśmy. Jezus już za to zapłacił i stawia nas na czerwonym dywanie. Jesteśmy święci dzięki Niemu. Nie ma znaczenia, co wczoraj było. Naprawdę. Tu i teraz przyszłość. Ja wiem, że to się tak ciężko patrzy, bo ojej, no przedwczoraj coś się stało, nie? Coś strasznego, albo ja, albo ktoś. Coś powiedział, coś zrobił. Najgorsze rzeczy. Przychodzisz do Jezusa, jesteś na czerwonym dywanie. Jesteś usprawiedliwiony. Ciężko to przyjąć, wiem. Mi wiele razy było ciężko też, na początku. Kiedy myślałem, że nigdy nie zgrzeszę. Jestem z Jezusem, to już po prostu grzech nade mną panował nie będzie. Tak. To są wersety, które są w Piśmie Świętym. Ale to działa tylko z Jezusem. To działa tylko z Jezusem. Nie dlatego, że ja czegoś nie zrobię. Dlatego, że On coś zrobił. On postawił mnie na tym dywanie. On ofiarował siebie. I Jego krew pokropiła ołtarz. I Jego krew poszła tam. W przeszłość. Naszą przeszłość. Kiedy inaczej powiem. Jak stoimy na przykład tu, no nie? I patrzymy na ten ołtarz. I czasami jest taki moment, że oglądamy się za siebie, no nie? Nie wiem. Jest coś w nas takiego, że czasami patrzymy w naszą przeszłość, nie? Że nam się to przypomina, że nam się przypomina wczoraj, rok temu, 10 lat temu. Czasami tak jest. Czasami przychodzi ten kusiciel i coś tam też przypomina, że ale przecież ty coś tam, kurde, z tobą i tak nie gra. Bo pamiętasz to i to. Jakbyś chodził ze mną z Jezusem, to tak byś nie zrobił. Tak byś nie pomyślał. Tak byś nie powiedział. No nie? Ale kiedy my jesteśmy z Jezusem, i kiedy widzimy naszą przeszłość, gdzie tam tak naprawdę, gdy tak sobie patrzymy, tak nie oszukując sami siebie, to w przeszłości jest ból, w przeszłości jest hańba, w przeszłości są tak naprawdę większość złe rzeczy. Ja nie mówię o tych dobrych, bo te dobre zawsze pamiętam, tak? No to tam się nie zapomina tych dobrych. Ale są też te złe momenty, nie? I tak jak jakby to powiedzieć, Ludzie, którzy nie znają Jezusa, patrząc w przeszłość, to kurde, widzą piekło. Czasami nawet jak patrzą w przyszłość, to też widzą piekło na tej ziemi. Tak? Ale my, patrząc z tyłu, patrzymy w tył i widzisz, że w twojej przeszłości też jest Jezus. Tak jak ten baranek szedł w przeszłość, tak samo Jezus też idzie w przeszłość. To nie jest tylko przyszłość i teraz. W przeszłości też w naszym życiu jest Jezus. I On usprawiedliwia wszystko dzięki swojej krwi. To nie jest, że coś zostanie. On nie zrobił czegoś niedoskonałego. Bóg nie robi niedoskonałych rzeczy. Bóg każdego z nas stworzył doskonałym. I chce, żebyśmy tacy byli. Ale On wie, że to jest możliwe tylko dzięki Jezusowi. Kiedy patrzymy na Jezusa, tu czy tu, obojętnie gdzie, kiedy widzisz tam Jezusa i On tam jest, On to wszystko naprawi. Nie ma to w ogóle znaczenia. Tak jak oddzielił wschód od zachodu, tak daleko są nasze grzechy. To po prostu nie ma możliwości, żeby nas dopadły. Jak tam jest Jezus, to po prostu jest taka przepaść, nikt jej nie pokona. Więc On zabiera ból, zabiera cierpienie, zabiera z ciebie hańbę. To wszystko czyni Jezus. Nie nasze wyobrażenia, nie nasze marzenia. To realny Jezus czyni te wszystkie rzeczy. Gdzie my możemy po prostu się tak naprawdę cieszyć, że stoimy na dywanie Króla. Stoimy na czerwonym dywanie Króla i nikt i nic nie jest w stanie. No poza nami samymi, no bo chyba, że sobie pójdziemy, nie? Nikt i nic, żadna siła nie jest nas w stanie z tego dywana zdjąć. To jest dywan królewski, który prowadzi gdzie? Do domu Ojca. To jest w ogóle... No i teraz, gdy znamy Jezusa, pamiętacie Psalm 23:6? Gdy znasz Jezusa, możesz powiedzieć tak. Spojrzeć w tył i mówić: dobroć i łaska idą za mną przez wszystkie dni mojego życia. Nie idzie hańba i ból. Nie idzie potępienie. Dobroć i łaska idą za mną przez wszystkie dni mojego życia. Więc patrzysz w tył i tam też widzisz Jezusa. Patrzysz w przód i widzisz dom Ojca. A tam kto też? Jezus. I następny werset, żeby dokończyć ten 23:6 psalm. Patrzę, patrząc naprzód, mogę powiedzieć: i będę żył w domu Pana na wieki. Będę żył w domu Pana na wieki. Dobroć i łaska idzie za mną, a ja będę żył w domu Pana na wieki. I tylko to chciałem dzisiaj przekazać.